Bracia, wiem, że spotkał was ten sam los, co nasze wspólnoty w Judei. Te słowa skierowane do Tesaloniczan świadczą o braterskiej więzi, jaka łączyła apostoła Pawła z bliskimi mu ludźmi, jego duchowymi dziećmi. Przedtem apostoł w swoim liście porównywał swoją więź z chrześcijanami w Tesalonice do relacji matki i ojca z dziećmi, a teraz pisze o więzi braterskiej. Jest to braterstwo w cierpieniu. Apostoł Paweł jest im bratem, bo znosi te same trudy, przeciwności, jak oni. Co więcej, zna doświadczenia pierwszych chrześcijan w Jerozolimie i zapewnia Tesaloniczan, że judeochrześcijanie cierpieli podobnie jak oni teraz. Jeszcze nie nastały czasy wielkich prześladowań chrześcijan w Imperium Rzymskim, ale ani w Jerozolimie, ani w Tesalonice, ani też w Koryncie czy Efezie nie było chrześcijanom łatwo. Byli jak małe wysepki w morzu pogańskich kultów grecko-rzymskiego świata. Trudności, szykany, pomówienia, oskarżenia, niezrozumienie, cierpienie – to wszystko jednoczyło chrześcijan w czasach apostolskich. Wydaje się, że jedną z przyczyn słabości dzisiejszego Kościoła jest to, że chrześcijanie mają się za dobrze. Nikt nie czyni im trudności. Żyją wygodnie, zazwyczaj w materialnym dostatku, szczególnie w Europie Zachodniej. Nikt ich nie prześladuje z powodu wiary. Zresztą wiara ich jest wątpliwa. Są letni. Nie różnią się niemal wcale od reszty społeczeństwa. Być może dopiero cierpienie, prześladowanie sprawiłoby, że we współczesnym chrześcijaństwie nastąpiłoby przebudzenie. Musimy być tego świadomi, że Bóg może poddać dzisiejszych chrześcijan trudnym doświadczeniom, żeby pobudzić ich do porzucenia wygodnictwa, rozleniwienia, obojętności, tak żeby na nowo szukali rady i pomocy u Niego, żywego Zbawiciela. Apostoł przypomina, że prześladowania, i to okrutne, spotkały samego Jezusa. Religijni przywódcy tamtych czasów odrzucili Go i skazali na śmierć. Czytamy w drugim rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan od wiersza 15. To oni zabili Jezusa, naszego Pana. Zabili proroków, a nas prześladowali. Czyż mogą podobać się Bogu? Czy mają być mili ludziom? Przeszkadzają nam w głoszeniu poganom wieści o zbawieniu. W ten sposób dopełniają miary swoich grzechów. I spadnie na nich wreszcie gniew Boży. Są to twarde, trudne słowa. Wiemy, że Paweł przed swoim nawróceniem sam należał do prześladowców wczesnego Kościoła. Zrozumiał, że jest Jezus Mesjaszem, Zbawicielem Izraela i całego świata dopiero pod Damaszkiem, kiedy objawił się mu zmartwychwstały Chrystus. Religijni przywódcy Izraela nie rozpoznali i odtrącili Jezusa. I z tego powodu zostali częściowo odrzuceni przez Boga. Apostoł Paweł pisze o gniewie Bożym, o mierze grzechów, która musi się dopełnić. Jest to czas łaski dla wszystkich narodów, a gdy ten czas się dopełni, nastanie czas łaski dla Izraela. Pisze o tym apostoł szerzej w liście do Rzymian. Natomiast w końcowej części drugiego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan znajdujemy słowa Pawła, które są kontynuacją myśli o braterstwie wszystkich wierzących, a także o nagrodzie czekającej wiernych świadków Chrystusa. Apostoł pisze: Bracia, przez jakiś czas byliśmy od was daleko, ale myślami byliśmy przy was i dlatego z wielką niecierpliwością pragnęliśmy zobaczyć się z wami. Po raz drugi Paweł pisze: Bracia, i podkreśla, że bardzo pragnie się zobaczyć z Tesaloniczanami, że myślami jest bezustannie przy nich. Kiedy łączy nas miłość jednego Pana, Zbawiciela, jesteśmy sobie bliscy. Kiedy Chrystus jest dla nas naprawdę kimś najważniejszym, wszyscy stajemy się braćmi, niezależnie od koloru skóry, od wieku czy kultury, w jakiej żyjemy. Apostoł szczerze pragnie się spotkać z chrześcijanami w Tesalonice. Są mu oni bardzo bliscy. Wiemy, z relacji Dziejów Apostolskich, że Paweł przybył potem do Tesaloniki i z pewnością spotkanie z tamtejszymi wierzącymi było wielką radością, tak dla niego, jak dla nich. Tymczasem apostoł pisze: chcieliśmy kilkakrotnie przyjść do was, zwłaszcza ja, ale szatańskie przeciwności losu nam to uniemożliwiły. Apostoł planował wizytę w Tesalonice wspólnie ze swoimi współpracownikami, Sylasem i Tymoteuszem, o których wspominał na początku listu. Niestety, kilkakrotnie jakieś nieprzewidziane przeszkody przekreśliły plany Pawła. Apostoł widzi w tym dzieło szatana. Tak się dzieje, że szatan usilnie stara się powstrzymać pochód Ewangelii. I dzisiaj tam, gdzie w mocy Ducha Świętego głoszone jest Boże Słowo, rozpoczyna się duchowa walka. Doświadczają tego misjonarze w różnych częściach świata. Przekonują się o tym także nieraz chrześcijańskie misje radiowe. Czasem zdarza się tak, że program biblijny nadawany przez określone stacje nagle przestaje być mile widziany. Na przykład nowi właściciele stacji uważają, że nie powinno być w ich programach treści religijnych. Szatan zawsze będzie czynił wszystko, żeby powstrzymać rozgłaszanie Bożego Słowa. Bo Słowo Boże zawiera prawdę i ma moc odrodzić, zbawić każdego, kto je przyjmuje. Szatan będzie też zawsze stawiał przeszkody, bariery w rozwoju społeczności chrześcijańskiej, bo wie, jak wielkim źródłem pokrzepienia, zachęcenia, posilenia i natchnienia są wspólne spotkania uczniów Chrystusa, jak wielką siłę ma wspólna modlitwa, wspólne rozważanie Bożego Słowa i okazanie sobie wzajemnej troski, zrozumienia i wsparcia. Posłuchajmy, co pisze dalej apostoł. Któż w końcu, jeśli nie wy, ma być naszą nadzieją, radością i zaszczytną nagrodą, gdy Jezus, nasz Pan, przyjdzie znowu? To właśnie wy jesteście źródłem naszej chwały i radości. Apostoł Paweł wyznaje, że największą radością będzie dla niego to, gdy w dniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa ujrzy tych wszystkich, którym zwiastował Ewangelię i którzy przekazane im słowo przyjęli, stając się własnością Zbawiciela. Wszyscy, których Paweł przyprowadził do Chrystusa, będą dla apostoła wspaniałą i jedyną nagrodą za lata służby. Pomyślmy o tym. Czy jest ktokolwiek, kto dzięki naszemu świadectwu o Jezusie Chrystusie stał się Jego własnością? Jak wielu ludziom wskazaliśmy Jezusa jako Zbawiciela? Ilu spośród tych, których Bóg postawił na naszej drodze, udało nam się przyprowadzić do Pana poprzez świadectwo słowne, poprzez modlitwę, przez wsparcie, przez przykład życia? Jest wielką nadzieją każdego chrześcijanina wyglądanie powrotu Chrystusa Jezusa, oczekiwanie na tę radosną chwilę, kiedy Pan i Zbawiciel pochwyci swój Kościół, zabierze go do domu Ojca, żeby zasiąść ze wspólnotą wierzących u stołu wieczności, u stołu wszechświata. Jakże spotęguje się ta radość, gdy zobaczymy pośród ocalonych, zbawionych, szczęśliwych kogoś, kto zaufał Chrystusowi dzięki nam. I gdy wraz z Nim będziemy mogli cieszyć się życiem wiecznym u boku Pana. Tak kończy się poselstwo drugiego rozdziału listu. Któż w końcu, jeśli nie wy, ma być naszą nadzieją, radością i zaszczytną nagrodą, gdy Jezus, nasz Pan, przyjdzie znowu? To właśnie wy jesteście źródłem naszej chwały i radości. Oby ta radość stała się także naszym udziałem. Rozdział następny, trzeci, otwierają następujące słowa apostoła. Ponieważ bardzo się o was niepokoiłem, postanowiłem zostać sam w Atenach. Paweł zdecydował się na samotne działanie w Atenach. Posłał Tymoteusza, Sylasa i prawdopodobnie Łukasza do Tesaloniki, bo tak bardzo chciał się dowiedzieć, co dzieje się w tamtejszej bliskiej mu wspólnocie. Kochał swoje duchowe dzieci i, jak czytaliśmy, cieszył się na myśl o tym, że kiedyś wspólnie wkroczą w Boże Królestwo. Nazywał ich swoją nadzieją, radością, zaszczytną nagrodą, która stanie się jego udziałem w czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. apostoł bardzo przeżywał fakt, że choć kilkakrotnie planował odwiedzenie Tesaloniczan, jego plany spełzły na niczym. Musiał opuścić Tesalonikę nagle, szybko i z pewnością rozpamiętywał fakt, że nie dokończył rozpoczętego tam nauczania, że wiele tematów pozostało otwartych. Jednym z nich była kwestia drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Apostoł wiedział, że Tesaloniczanie niepokoili się tą sprawą. Prawdopodobnie źle zrozumieli słowa Pawła. W swoim liście będzie apostoł pisał na ten temat, zarówno w tym, jak i w drugim liście poświęci tej ważnej kwestii sporo miejsca. Będziemy o tym mówić, studiując kolejne fragmenty listów apostoła Pawła do Tesaloniczan. Ale teraz zwróćmy uwagę, że to, o czym apostoł pisał na samym początku, teraz sam wprowadza w czyn. Pisał o niestrudzonej miłości. Miłości cechującej obok żarliwej wiary postępowanie chrześcijan w Tesalonice. I tę właśnie niestrudzoną miłość sam ukazuje w praktyce. Miłość nie jest miłym uczuciem, zalewającym swoim ciepłem serce człowieka. To tylko maleńka cząstka miłości. Prawdziwa miłość, agape, jest czymś o wiele szerszym i potężniejszym i zawsze przejawia się przede wszystkim w działaniu. Realizuje się i sprawdza w praktyce. Prawdziwa miłość nie szuka swego, szuka dobra drugiej osoby. Jeśli kogoś naprawdę kochamy, jesteśmy gotowi poświęcić dla tej osoby swoje życie. Tak uczynił Jezus, tak postępuje jego apostoł, a także uczeń apostoła Tymoteusz. Paweł pisze: ponieważ bardzo się o was niepokoiłem, postanowiłem zostać sam w Atenach, a do was posłać Tymoteusza, drogiego mi brata, który pracuje dla sprawy Bożej, głosząc dobrą nowinę o Chrystusie. Miał on dodać wam otuchy i umocnić w wierze. Zatroskany apostoł posłał do Tesaloniki ukochanego swojego ucznia, Tymoteusza. Nazywa go drogim bratem, pracownikiem dla sprawy Bożej. Słowo pracownik to w greckim oryginale listu diakonos, od którego to terminu pochodzi nasze słowo diakon. Tak więc pracownik, diakon, sługa Boga, Tymoteusz, ma dodać otuchy Tesaloniczanom, ma umocnić ich w wierze. W jaki sposób? Głosząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ewangelia ma moc, żeby budować, umacniać. Powoduje nie tylko nawrócenie, ale także rozwój, stałą przemianę. Słowo Boże jest duchowym pokarmem i jako jedyne może budować w nas wiarę, może skutecznie wzmacniać naszego ducha. Jest to niezwykle interesujące, że podobne słowo wzmacniać, utwierdzać występuje w opisie Księgi Eksodus, w opowieści o Mojżeszu, modlącym się na szczycie góry z uniesionymi rękami. W 17 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy: Jozue wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici, lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Aaron i Hur wspierali Mojżesza, umacniali go. W podobny sposób w wymiarze duchowym ma wspierać i umacniać Tesaloniczan Tymoteusz. Posłaniec apostoła ma podtrzymywać ich, ma dodawać im otuchy, ma umacniać w wierze młodą chrześcijańską wspólnotę. To jest bardzo potrzebne każdej wspólnocie, każdemu kościołowi, także dzisiaj. Apostoł Paweł tłumaczy, dlaczego służba umacniania, podtrzymywania na duchu i utwierdzania w wierze jest tak ważna. wyjaśnia przyjaciołom w Tesalonice: posyłam do was Tymoteusza, by dodawał wam otuchy i umacniał wierze, aby nikogo z was nie załamały cierpienia. Wiecie przecież, że nie można ich uniknąć. To bardzo ważne słowa apostoła. Umacnianie w wierze ma sprawić, że nikt nie załamie się z powodu cierpienia. W starszym przekładzie czytamy, iż chodzi o to, żeby nikt nie chwiał się w uciskach. To znaczy, żeby wierzący człowiek nie poddawał się, nie wątpił pod wpływem napięć, nacisków, wyzwań, doświadczeń, cierpienia. Wiecie przecież, że nie można tego wszystkiego uniknąć, podkreśla Paweł. A w tradycyjnym przekładzie słowa te mają jeszcze mocniejszą wymowę. Wiecie przecież, że takie jest nasze przeznaczenie. Naszym przeznaczeniem jest trwanie pośród ucisków. To niełatwo zaakceptować. Wolelibyśmy może mieć łatwe, bezstresowe życie. Ale apostoł pisze jasno, że życie człowieka, który kroczy śladami Chrystusa, nie może być łatwe, lekkie, pozbawione doświadczeń. Przypomnijmy słowa samego Jezusa. Pragnę, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ucisk, cierpienie, doświadczanie trudów to nie coś nieprzewidzianego, zaskakującego. To coś normalnego w życiu ucznia Chrystusa. Nasz Pan pragnie, żebyśmy wytrwali pośród burz tego świata, w którym jest tyle zła, przemocy, złości, agresji, niemoralności. Mamy udowodnić swoim życiem, że silniejsze jest dobro, cierpliwość, przebaczenie, miłość. To znaczy, że mocniejszy jest Chrystus. On zapewnia: we mnie pokój mieć będziecie. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, to znaczy człowiekiem Chrystusa, wiedz, że nie ominą cię trudy, doświadczenia. Kroczenie za Chrystusem nie zapewnia polisy ubezpieczeniowej gwarantującej brak cierpienia. Jezus nigdy nie obiecywał, że ominą nas sztormy tego świata. Zapewnia natomiast, że będzie z nami pośrodku najgorszej burzy i że wprowadzi nas do bezpiecznego portu. Żadna łódź, w której znajduje się On, nie zatonie, nie osiądzie na dnie jeziora Genezaret, ale dopłynie do drugiego brzegu. Nasze życie jest takim przeprawianiem się na drugą stronę, u boku Chrystusa. Apostoł narodów napisał swemu ukochanemu uczniowi Tymoteuszowi: każdy, kto chce żyć po Bożemu, w jedności z Chrystusem Jezusem, będzie musiał znosić prześladowania. Trzymaj się zasad, których się nauczyłeś. Od dzieciństwa znasz przecież Pismo Święte, które może pouczyć cię o tym, że ocalenie zyskasz przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Również apostoł Piotr podkreślał, że trudne doświadczenia są nieuniknione w życiu prawdziwie wierzących. W swym pierwszym liście Piotr napisał: kochani, nie bądźcie zaskoczeni, gdy znajdziecie się w ogniu próby, bo to nic nadzwyczajnego. Przeciwnie, cieszcie się, bo w ten sposób uczestniczycie w cierpieniach Chrystusa, a gdy już objawi się Jego chwała, to wasza radość będzie pełna. Gdy was znieważają jako naśladowców Chrystusa, to szczęśliwi jesteście, gdyż spoczął na was pełen blasku Duch Boży. Ci, którzy zgodnie z wolą Boga znoszą cierpienia, niech powierzą swoje życie wiernemu swojemu Stwórcy i niech czynią dobro. Nauka apostołów i słowa samego Jezusa nie pozostawiają cienia wątpliwości. Doświadczenia, próby są ważną częścią życia każdego dziecka Bożego. Kiedy cierpimy, wiedzmy, że Bóg próbuje naszą wiarę i pragnie, byśmy przylgnęli do Niego całym sercem. Chce nas oczyścić, uświęcić, nauczyć pełnej ufności i wytrwałości. Posłuchajmy, co dalej pisze Paweł. Już wtedy, gdy byłem u was, zapowiadałem, że będziemy musieli cierpieć. Tak się też stało. Przekonaliście się sami. Ponieważ więc niepokoiłem się o was, posłałem Tymoteusza, aby mógł na miejscu stwierdzić, czy trwacie w wierze i czy przypadkiem nie ulegliście diabelskim pokusom i czy cała nasza praca nie poszła na marne. Tymoteusz powrócił z dobrymi wieściami. Mówić będziemy o tym już następnym razem. W życiu Tesaloniczan zwyciężyła Ewangelia, zwyciężył Chrystus. Trwali w wierze, byli pełni miłości. Wytrwale i cierpliwie znosili trudne doświadczenia. Praca apostoła nie poszła na marne. Ta młoda wspólnota umacniała się w wierze, dojrzewała i świadczyła odważnie o mocy Bożego Słowa, o mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. To dla nas wielki przykład, zachęcający, mobilizujący. Teraz życie ma dla mnie sens, skoro wy dochowaliście wierności Panu, napisze potem w swoim liście apostoł. Obyśmy i my mogli być dla otaczających nas ludzi zachęcającym przykładem zwycięskiego dzieła Chrystusa.